Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Steven Pinker w książce The Language Instinct przedstawia szeroką, popularno-naukową analizę ludzkiej zdolności językowej. Jej główna teza brzmi, że język nie jest po prostu kulturowym wynalazkiem ani zbiorem nawyków wyuczonych przez naśladowanie dorosłych. Jest raczej częścią biologicznego wyposażenia człowieka, ukształtowaną w toku ewolucji i wspieraną przez wyspecjalizowane mechanizmy umysłu. Pinker łączy ustalenia językoznawstwa z ekologii rozwojowej, neuropsychologii i teorii ewolucji, aby wyjaśnić, jak dzieci opanowują gramatykę, jak mózg przetwarza mowę oraz dlaczego języki świata, mimo ogromnej różnorodności, wykazują pewne wspólne właściwości. Książka ma charakter argumentacyjny, ale jest napisana dla szerokiego odbiorcy. Autor posługuje się przykładami błędów dziecięcych, żartów językowych i codziennych nieporozumień, dzięki czemu abstrakcyjne problemy stają się konkretne. To zarazem obrona podejścia, według którego poznanie ma częściowo wyspecjalizowaną, wrodzoną strukturę, a nie jest całkowicie niezapisaną kartą formowaną przez środowisko. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, język jako biologiczna zdolność, a nie wyłącznie kulturowa umiejętność. Pinker buduje książkę wokół rozróżnienia między językiem jako instynktem, a językiem jako konwencją społeczną. Nie zaprzecza, że konkretne języki, takie jak polski czy angielski, są przekazywane kulturowo. Twierdzi jednak, że zdolność do przyswajania złożonego systemu językowego jest wrodzoną właściwością ludzkiego gatunku. Dziecko nie otrzymuje gotowego podręcznika gramatyki, nie słyszy wyłącznie poprawnych zdań i mimo to w krótkim czasie zaczyna tworzyć nowe, uporządkowane wypowiedzi. Według Pinkera nie da się tego w pełni wyjaśnić samym naśladowaniem, nagrodami ani ogólną inteligencją. Znaczenie tej tezy polega na przesunięciu pytania. Zamiast pytać tylko, jak społeczeństwo uczy ludzi mówić, należy pytać, jakie mechanizmy umysłu pozwalają wykorzystać ograniczone i niedoskonałe dane językowe. Autor porównuje tę zdolność do innych wyspecjalizowanych adaptacji zwierząt, nie sugerując przy tym, że język jest prostym odruchem. Instynkt oznacza tu złożony, gatunkowo typowy system rozwijający się bez świadomego projektowania. Taka perspektywa przeciwstawia się skrajnemu obrazowi umysłu jako pustej tablicy. Ma też konsekwencje dla myślenia o edukacji. Nauczanie może rozwijać słownictwo, piśmienność i znajomość norm. Lecz podstawowe opanowanie mowy wyrasta przede wszystkim z naturalnego rozwoju dziecka w środowisku komunikacyjnym. Po drugie, dziecięce błędy i twórczość gramatyczna jako dowód aktywnego uczenia się, jednym z najważniejszych argumentów Pinkera, są obserwacje dzieci uczących się mówić. Dzieci nie powtarzają mechanicznie wszystkich zdań zasłyszanych od dorosłych. Tworzą formy, których prawdopodobnie nie usłyszały, a czasem popełniają błędy świadczące o tym, że wykryły regułę i zastosowały ją zbyt szeroko. W języku angielskim mogą na przykład regularnie odmieniać czasowniki nieregularne. Taka pomyłka nie jest brakiem wiedzy, lecz śladem działania systemu, który próbuje uporządkować materiał językowy. Pinker wykorzystuje te zjawiska, aby podważyć intuicję, że gramatyka powstaje wyłącznie przez zapamiętywanie przykładów. Mowa dorosłych bywa urywana, pełna przejęzyczeń, niedopowiedzeń i zależna od sytuacji. Mimo tego dzieci w różnych środowiskach rozwojowych dochodzą do podobnego poziomu kompetencji i rozumieją zdania, z którymi wcześniej się nie spotkały. Kluczowa jest więc produktywność języka, czyli możliwość tworzenia i interpretowania potencjalnie nieograniczonej liczby nowych wypowiedzi. Autor nie przedstawia dziecka jako istoty od razu znającej zasady własnego języka. Rozwój wymaga kontaktu z mową i przebiega etapami. Podkreśla jednak, że dziecko wnosi do tego procesu własne predyspozycje do wykrywania struktury. Dzięki temu język jest czymś więcej niż katalogiem wyuczonych zwrotów. Jest systemem reguł, który użytkownik stosuje twórczo, najczęściej bez świadomej znajomości jego formalnego opisu. Po trzecie, uniwersalna gramatyka i różnorodność języków świata. Pinker odwołuje się do inspirowanej Chomskim idei uniwersalnej gramatyki. Nie oznacza ona, że wszystkie języki mają identyczne słowa, końcówki albo szyk zdania. Różnice między nimi są rzeczywiste i mogą być bardzo duże. Chodzi raczej o założenie, że ludzki umysł dysponuje wspólnym zestawem ograniczeń oraz możliwości, które sprawiają, że języki naturalne przyjmują określone typy struktur. Dziecko musi ustalić, jakie rozwiązania obowiązują w języku otoczenia, lecz nie zaczyna od całkowitego chaosu. Ta koncepcja ma rozwiązywać problem zbyt ubogich danych. Jeśli dziecko słyszy tylko ograniczoną liczbę wypowiedzi, skąd wie, które możliwe zdania są zgodne z gramatyką, a które nie? Według Pinkera część odpowiedzi tkwi w wrodzonej architekturze zdolności językowej. Szczególne znaczenie mają tu języki kreolskie, powstające w społecznościach, gdzie dzieci otrzymują kontakt z uproszczonym językiem kontaktowym. Pinker traktuje ich rozwój jako przesłankę, że dzieci potrafią narzucać komunikacji bogatszą organizację gramatyczną. Warto odczytywać ten argument ostrożnie. Książka przedstawia mocną wersję stanowiska natywistycznego, które później było szeroko dyskutowane i kwestionowane w szczegółach przez część badaczy. Jej trwała wartość polega jednak na jasnym pokazaniu, że opis języka nie może ograniczać się do listy słów. Musi wyjaśniać zdolność do budowania struktur, zależności i znaczeń, także w zdaniach całkowicie nowych dla mówiącego. Po czwarte, okres krytyczny i biologiczne granice przyswajania języka. Ważnym elementem argumentacji Pinkera jest idea okresu krytycznego, czyli fazy rozwoju, dury, o której przyswajanie języka zachodzi szczególnie sprawnie. Autor wskazuje, że małe dzieci zwykle opanowują pierwszy język spontanicznie, jeśli mają zwykły kontakt z rozmową.
Z kolei nauka języka po dojrzewaniu często prowadzi do wysokiej biegłości, ale przeciętnie trudniej wtedy osiągnąć intuicyjną.
Rodzimą kontrolę nad wymową i subtelnymi aspektami gramatyki. Pinker interpretuje ten wzorzec jako ślad biologicznego harmonogramu rozwoju.
Nie jest to argument za rezygnacją z nauki języków w późniejszym wieku. Dorośli mogą skutecznie komunikować się, czytać, pracować i tworzyć w drugim języku.
Różnica dotyczy przede wszystkim sposobu oraz typowej łatwości przyswajania, nie absolutnej możliwości. Rozróżnienie to chroni przed błędnym wnioskiem, że po pewnym wieku uczenie się nie ma sensu. Dla głównej tezy książki okres krytyczny jest istotny, ponieważ trudniej go pogodzić z wizją języka jako dowolnej umiejętności kulturowej. Wiele umiejętności można nabywać w różnych momentach życia, natomiast pewne systemy biologiczne rozwijają się najlepiej w określonych oknach czasowych. Pinker wykorzystuje również przypadki skrajnego ograniczenia kontaktu z językiem jako ostrzeżenie, że sama ogólna inteligencja nie wystarcza do pełnego odtworzenia rozwoju językowego. Potrzebne są zarazem odpowiedni czas, ekspozycja i funkcjonujący mechanizm poznawczy. Na koniec, język, myślenie i mózg, polemika z tezą, że słowa więżą rozum. Pinker rozważa, czy język determinuje myślenie, a następnie krytykuje mocne wersje hipotezy, według której granice języka są granicami poznania. Jego stanowisko nie polega na twierdzeniu, że słowa są nieistotne. Nazwy, metafory i kategorie mogą wpływać na to, na co zwracamy uwagę, oraz jak łatwo przekazujemy określone rozróżnienia. Autor odrzuca jednak pogląd, że użytkownicy różnych języków żyją w całkowicie odmiennych światach mentalnych albo nie mogą pomyśleć czegoś, na co nie mają gotowego słowa.
W debiutym miejscu pojawia się pojęcie mentalese, czyli hipotetycznego języka myśli. Pinker używa go, aby podkreślić różnicę między wewnętrzną reprezentacją znaczenia a publicznymi zdaniami wypowiadanymi po polsku, japońsku czy w innym języku. Tłumaczenie, parafraza, możliwość wyjaśniania nowych idei oraz rozumienie wieloznaczności wskazują, że myślenie nie jest prostym odczytywaniem form słownych.
Zdanie jest narzędziem kodowania i przekazywania treści, a nie samą treścią w całej jej postaci. Książka omawia też związki języka z mózgiem, zwracając uwagę na to, że zaburzenia językowe mogą selektywnie naruszać pewne funkcje, podczas gdy inne zdolności pozostają względnie zachowane. Dla Pinkera wspiera to obraz języka jako częściowo wyspecjalizowanego systemu umysłowego. Nie oznacza to, że język działa w całkowitej izolacji od pamięci, percepcji czy rozumowania, lecz że jego organizacja zasługuje na własne, precyzyjne wyjaśnienie. Podsumowując, The Language Instinct warto polecić czytelnikom zainteresowanym językoznawstwem, psychologią, rozwojem dziecka, ewolucją człowieka i działaniem mózgu. sprawdzi się jako ambitne wprowadzenie dla osób bez formalnego przygotowania w tych dziedzinach, ale także jako punkt odniesienia dla studentów,
którzy chcą zrozumieć wpływ podejścia Chomskiego i kognitywistyki na popularne myślenie o języku. Największą korzyścią z lektury nie jest gotowa instrukcja nauki języka obcego.
Jest nią zmiana perspektywy, codzienna mowa przestaje wyglądać jak oczywisty zestaw słów, a zaczyna jak niezwykle złożona zdolność obliczeniowa, rozwijająca się w człowieku niemal bez świadomego wysiłku. Książka wyróżnia się na tle wielu popularnych opracowań tym, że nie ogranicza się do ciekawostek o etymologii, błędach językowych czy różnicach między językami. Pinker stawia centralne pytanie o naturę ludzkiego umysłu i konsekwentnie łączy je z materiałem językowym. Jego styl jest żywy, często dowcipny, a przykłady mają pokazać mechanizm argumentu, nie tylko uatrakcyjnić wywód. Trzeba równocześnie pamiętać, że część szczegółowych tez o wrodzonej gramatyce pozostaje przedmiotem sporów naukowych, a badania nad językiem rozwinęły się od pierwszego wydania książki. Nie przekreśla to jej wartości. To klasyczna, wyrazista obrona stanowiska, z którą warto się zmierzyć również wtedy, gdy czytelnik nie przyjmie wszystkich wniosków autora. Uczy formułować pytania o dane, strukturę i granice prostych wyjaśnień opartych wyłącznie na uczeniu się. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Steven Pinker, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.